Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Jest dzisiaj ze mną nasz szanowny gość Paweł Skibiński, doktor habilitowany.
Witam serdecznie Państwa.
Historyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
Ciebie, Paweł, także.
Chcielibyśmy dzisiaj wobec Państwa porozmawiać znowu o pewnym zjawisku, które ważne jest w ogóle, ale w roku stulecia niepodległości, stulecia odzyskania niepodległości, jest niewątpliwie ważnym tematem, kwestia roli Kościoła katolickiego w Polsce, właśnie w kontekście odzyskiwania niepodległości państwowej, zachowania tożsamości narodowej, przechowywania różnych instytucji ważnych dla życia polskiego, formowania życia umysłowego Polaków, życia codziennego. Chciałbym może zacząć od takiej kwestii rzeczywiście wiążącej się z atmosferą roku 1918, tego wielkiego przełomu, upadku różnych tronów i wobec tego upadku rozmaitych wielkości, zdawałoby się niektórych niewzruszonych, pozostaje Kościół jako widoczna, ważna, aktywna siła już w trakcie formowania, w pierwszych dniach niepodległości, później i tak dalej, zawsze jakoś wpływająca na nie tylko wyobraźnię, ale także decyzje Polaków. Chciałem cię zapytać, jak sądzisz, czy Kościół na swoją pozycję, także wtedy, tą pozycję przewodnika duchowego, w jakimś sensie zapracował w latach rozbioru, w atmosferze przed I wojną światową i w trakcie? Czy można powiedzieć, że stało się to jakby obok, niezależnie od postawy hierarchii, niezależnie od zachowań i orientacji polityki stolicy apostolskiej, po prostu ze względu na to Kościół był ważny, że Polacy jako katolicy, tak, w większości, tak, rozpoznając siebie wobec żywiołu zaborców, jako słynna ta formuła Polacy-katolicy, tak, dyskusyjna, czy po prostu dlatego Kościół był ważny, czy katolicyzm był ważny?
Znaczy myślę, że to nie jest tylko kwestia socjologiczna. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że socjologia ma tu niewiele do przekazania. Znacznie więcej historia kultury, znacznie więcej pewne dzieje tożsamości zbiorowych, które w przypadku Polski no, są nierozerwalnie związane z Kościołem. Co przyznają również ci Polacy, którzy osobiście katolikami nie są. To jest dość zabawne, bo oni jakby z tym backgroundem kulturowym się identyfikują, nie do końca identyfikując się z opcją religijną, którą przynajmniej tym, czym co oni uważają za opcję. W roku 1918 po pierwsze Kościół był ewidentnie znakiem jedności narodowej i to nie tylko w tym znaczeniu właśnie Polak-Katolik, ale przede wszystkim trójzaborowej. To znaczy to była jedyna instytucja, która tak naprawdę w widoczny sposób scalała się w sposób automatyczny, trochę niezależnie od polityki. Zwracam uwagę, że w marcu 1917 roku Kakowski zwołuje tutaj kardynał Kakowski, jeszcze wtedy nie kardynał, arcybiskup Kakowski zwołuje do Warszawy zjazd polskich biskupów i stawiają się karnie wszyscy polscy biskupi wszystkich trzech zaborów i są takie dość charakterystyczne zdjęcia, jak to siedzą trzy episkopaty tak naprawdę, które się wydzieliły i one teraz tworzą jeden nowy zupełnie episkopat i dla nich to jest zupełnie naturalne. To znaczy oni mają pewną pamięć zbiorową, do której się odwołują i którą odtwarzają i dzieje się to no, grubo na rok przed odtwarzaniem się realnie niepodległych struktur państwowych. I to jest zapis czegoś, co można by było powiedzieć, że Kościół w tym wypadku idzie przed strukturami publicznymi, państwowymi. Trochę tak jest też z zaangażowaniem społecznym. Ja nie chciałbym się wypowiadać na temat całego XIX wieku, bo tam różnie bywało, jeśli chodzi o te zaangażowania duchownych. Byli duchowni hańbiąco lojalni wobec tronów zaborczych, byli duchowni hańbiąco rewolucyjni, jak Piotr Ściegienny, który miał różne pomysły, powiedziałbym raczej zbrodnicze, a i tu duchowieństwo mu specjalnie nie przeszkadzało. On ma zresztą, nie wiem dlaczego, ma jakąś dobrą kartę w polskiej historiografii, dla mnie akurat jest symbolem jednak pewnego szaleństwa rewolucyjnego, które hulało po Europie i wcielało się także w duchownych.
Był fałszerzem encykli.
A to też między innymi, ale on też miał takie przyjemne pomysły eksterminacyjne, które jakby to powiedzieć jak na duchownego, to dość daleko szły, jeśli chodzi o eksterminację ziemiaństwa jako zapewnienie raju na ziemi. No, muszę powiedzieć, że abstrahując od tego, czy ziemiaństwo odgrywało dobrą czy złą rolę wtedy, pomysł taki, że należy je wytrzebić zrobić, żeby zapanowała sprawiedliwość. Przypomina raczej Oliwiera Cromwella, powiedzmy tak delikatnie, a nie, żeby nie powiedzieć Lenina, a nie do końca przypomina to duchownych katolickich.
Ale z drugiej strony mieliśmy z kolei tych, których wspominałeś, lojalistów, albo czasami wręcz zdrajców, prawda?
To prawda, ale mieliśmy też takich ludzi, którzy ciągrywali się z własnym sumieniem i własnym zdrowym rozsądkiem, jak arcybiskup warszawski Szczęsny Feliński, który, broń Boże, nie był powstańcem, ale zdrajcą też nie był, to znaczy i zapłacił za to właśnie samodzielność i pewien pion moralny zapłacił zesłaniem i naprawdę ciężkimi prześladowaniami, no ale dzięki temu prawdopodobnie nastąpiła później kanonizacja, bo on, że tak powiem, uszlachetniał się w tym cierpieniu i to bardzo wyraźnie było widać. Natomiast następne pokolenia, no już są to duchowni, którzy z kolei znacznie bardziej niż Feliński uczestniczą w życiu publicznym, to znaczy są aktywnymi uczestnikami debaty o polskość, chciałoby się tak powiedzieć, nawiasem rzecz biorąc w większości związanymi z ruchem narodowym.
Czy to się rozkładało tak, że można by było rozdzielić tutaj postawy średniego czy niższego duchowieństwa, krótko mówiąc zwykłych księży, poszczególnych zakonników i tak dalej, a z drugiej strony hierarchię, która no w jakimś sensie bardziej zawsze jest pod ciśnieniem tego lojalizmu, no swoją drogą ma szereg czynności, w których musi potwierdzać pewną obecność przy
tronie.
Przy tronie właśnie.
No i jest problem przysiąg przede wszystkim biskupich, to znaczy tak problem ten definiował na przykład arcybiskup Kakowski, który był łaskaw związać się współpracą chyba ze wszystkimi możliwymi naszymi zaborcami. Znowu nie wiadomo dlaczego w Polsce jest traktowany jako no, raczej dość pozytywnie, szczerze mówiąc. Chyba dlatego, że był regentem i przekazywał władzę Piłsudskiemu, chyba głównie dlatego, ale pamiętajmy, że on był ultra lojalistyczny wobec cara, potem jak cara zabrakło, to on błyskawicznie wykorzystał tą sytuację, żeby złożyć przysięgę na wierność cesarzom niemieckiemu i austriackiemu. Ja przyznam szczerze, że ja nie mam do Kakowskiego specjalnego przekonania. Mnie bardziej odpowiada taka wystudzona postawa akurat biskupa krakowskiego Sapiechy, który powiedziałbym, że z dużą godnością się zachowywał i powiedziałbym, kiedy trzeba, to składał przysięgę, ale na przykład był dość dokładnie opracowany, kiedy go ta przysięga nie obowiązuje. Nawiasem rzecz biorąc, członka Ligi Narodowej, bo to o tym rzadko się wspomina, ale jednak tak było. To znaczy, że działał on w tajnych strukturach Ligi.
W ruchu wszechpolskiego,
to znaczy uważał, że po prostu Polska jest jednością i Polacy są jednością. Takich wybitnych ludzi, którzy rzeczywiście wtedy działali w polskim episkopacie, było wielu. Nie wszyscy byli tak zaangażowani politycznie jak Sapieha czy Teodorowicz.
Teodorowicz, biskup ormiański,
lwowski. Nawiasem rzecz biorąc, dość zabawna sytuacja, bo mimo, że reprezentant innego obrządku i bynajmniej nie birytualista, to człowiek, który był członkiem episkopatu Polski Łacińskiego. I to jest naprawdę trudne do zrozumienia, jeśli się nie zrozumie, jak głęboko Ormianie weszli w kulturę polską, jak głęboko byli traktowani właśnie jako część narodu polskiego. Oczywiście dość specyficzna i dość odrębna i oni też swoją odrębność podkreślali, ale jednak jedność także. I tutaj problem polega na tym, że to stawia w bolesnym świetle całe pęknięcie z drugim wschodnim obrządkiem, to znaczy grekokatolickim, które w 1918 roku staje się już bardzo bolesnym faktem, co nie było przecież regułą wcześniej. To znaczy przecież unici polscy to byli polscy patrioci, którzy ginęli z rąk caratu, między innymi za przywiązanie do polszczyzny jako języka, nie tyle liturgicznego, bo oczywiście nie liturgicznego, ale kościelnego.
I języka kazań, nauk.
Tak. I z drugiej strony za przywiązanie społeczne do polskości. To się kończy ostatecznie w roku 1918, kiedy no, niesławnej pamięci arcybiskup Szeptycki staje dość jednoznacznie po stronie Ukraińców i to w sposób odmienny niż Bilczewski, na przykład, który jest kanonizowanym teraz biskupem lwowskim w obrządku łacińskiego, kanonizowanym przez Jana Pawła II, który w momencie walk o Lwów, mimo że sam Polak i sam jakby nie absolutnie zachowujący lojalność wobec polskości, no wzywał jednak do opamiętania i do takiego łagodzenia tych napięć i no bardzo brutalnych starć, które się działy nie tylko na ulicach miasta, ale w ogóle w całej Małopolsce Wschodniej. Szeptycki nie.
Kościół grekokatolicki stawał się coraz bardziej kościołem, jakby to powiedzieć, rzecznikiem interesów narodowych, tak? O jakimś kościołem ukraińskim de facto, tak? W takim
sensie. No to jest właśnie to, czego wydaje mi się, że to jest pewna tajemnica, która pokazuje właśnie, tu przepraszam, każda pliszka swój ogonek chwali, ale trzeba powiedzieć, że Polacy wybrnęli z tego napięcia narodowo-katolickiego zdecydowanie łagodniej i moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż Ukraińcy. To znaczy Ukraińcy zamknęli katolicyzm grecki wokół swojej tożsamości narodowej, moim zdaniem absolutnie prawym kadłuba i niszcząc tak naprawdę tożsamość grekokatolicką, która w znacznej mierze była polska w wielu rejonach. Natomiast Polacy, no cóż, potrafili jednak nawet w trudnych warunkach takich jak Litwa, takich jak Śląsk, gdzie podziały przechodziły przez środowisko katolickie, jednak podziały narodowe przechodziły przez środowisko katolickie, to zachować jednak zdrowy rozsądek, to znaczy dostrzec zarówno związek między katolicyzmem a narodem, a jednocześnie pewną jednak odrębność tych porządków. Kultura i religia nie były utożsamione, chociaż związane ze sobą. I to jest bardzo ciekawy przykład tego, że po prostu ten nasz dorobek w tej dziedzinie jest bardzo interesującym przykładem jednak korzystnej koegzystencji, a nie niszczenia się nawzajem tych dwóch porządków rzeczy w życiu człowieka i społeczeństwa.
Gdy się czyta kazania, te wielkie kazania na rocznice różne narodowe i tak dalej, kazania arcybiskupa Teodorowicza, o którym wspominałeś, ma się wrażenie, że tam całe to ormiańskie gorąco jest oddawane również czci Rzeczpospolitej. To znaczy jest to pamięć tej wspólnoty, która, można powiedzieć, no niekoniecznie jest tak sprecyzowana według pojęć nowoczesnego narodu, tego XIX-wiecznego, natomiast na pewno jest pamięcią tej wspaniałej wspólnoty, w której Ormianie również odnajdowali się nie tylko jako obywatele, ale współtwórcy kultury.
Pozwolę się z tobą nie zgodzić. Moim zdaniem Teodorowicz był polskim nacjonalistą, a jednocześnie był Ormianinem. To jest było możliwe głównie dlatego, że polski nacjonalizm budowany był na jednak pewnej wspólnocie kultury. To znaczy,
nie był biologiczny.
Nie był biologiczny, to znaczy, bo trudno było udowodnić Teodorowiczowi, że tak powiem, biologiczną słowiańskość, bo się nie dawało tego zrobić oczywiście. Natomiast polski nacjonalizm z racji podkreślania tej konieczności inkulturacji, a nie konieczności, nie wiem, wrodzenia się, powodował, że jakby to powiedzieć, ta interpretacja łączyła ze sobą rozmaite wątki historyczne. Dla mnie Teodorowicz jest genialnym interpretatorem powstań, który mówił zarówno o szaleństwie powstań, jak i o bohaterstwie powstań. Jemu to jakby nie przeszkadzało. On w ogóle nie miał tych, powiedziałbym, dialektycznych dylematów PRL-owskiej inteligencji. Jemu się to łączyło. To znaczy on uważał, że jedno i drugie jest w jakimś sensie prawdą. Tak? Być może to,
że wypada bić się i nie bić.
To znaczy w jakimś sensie nie wypada się nie bić w pewnych sytuacjach, co nie znaczy, że trzeba dążyć do bitki za każdym razem. Tak? Bo to raczej w tym duchu. Ja polecam każdemu Polakowi przeczytanie takiego kazania, które on wygłosił w styczniu 1913 roku, a więc na rok przed wojną. To jest piękny tekst, natomiast warto o tym pamiętać także dlatego, że to pokolenie wydało także kilku świętych, to znaczy tam jest święty Józef Sebastian Pelczar, święty właśnie Józef Bilczewski, święta Urszula Leduchowska wreszcie, nawiasem rzecz biorąc akurat nie członkini Ligi Narodowej, ale za to emisariuszka Komitetu Narodowego Polskiego na Skandynawię. Powiedziałbym, że jakkolwiek nie wszyscy, znaczy co nie znaczy, że wszyscy duchowni w Polsce mieli te poglądy polityczne, to trzeba pamiętać. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że oni wszyscy byli dość zaangażowani, może najmniej biskup Pelczar, ale też absolutnie nie miał wątpliwości co do swojej polskości. Oni wszyscy byli zaangażowani w odrodzenie Rzeczpospolitej i jednocześnie byli świętymi Kościoła katolickiego.
Wracamy do naszej rozmowy o jakby kościelnym i katolickim aspekcie odzyskania niepodległości, o tym, jaki miał wpływ Kościół na życie polskie w tamtym momencie. Wypadałoby, żebyśmy jeszcze odnieśli się, skoro mówiliśmy o hierarchii, mówiliśmy o aktywności księży, żebyśmy odnieśli się do tego czynnika, który wcale nie jest zewnętrzny, tylko specyficznie wewnętrzny dla życia polskiego, to znaczy stosunki ze Stolicą Apostolską. Niezwykła sprawa, bo zawsze dotyczy zarówno aspektu duchowego, jak i no, pewnego aspektu dyplomatyczno, takiego politycznego. Tak? One nie zawsze się harmonijnie łączyły w wieku XIX, dla nas harmonijnie. Różnie to wyglądało i pamiętasz we wspomnieniach Witosa jest ta opowieść, gdy jest oprowadzany przez antyklerykała Putka, który pokazuje różne miejsca historyczne i zawsze podkreśla jakieś negatywne aspekty relacji Polski z Kościołem, ze Stolicą Apostolską, z Rzymem i chętnie przywołuje słowackiego Polsko twa zguba w Rzymie. Czy twoim zdaniem w około roku 18 Polacy z łatwością mogli odparować to stwierdzenie?
Czego Putek też był Polakiem, ale mam wrażenie, że dość niestandardowym, to znaczy i dość szalonym. Rzeczywiście on miał obsesję po prostu, natomiast to chyba trzeba diagnozować klinicznie już było. Natomiast...
No, autor Mroku w średniowieczu.
No, mój Boże. Powiedziałbym, że mi zapadły w pamięci jego wypowiedzi w dyskusji konstytucyjnej. To można było naprawdę tam zapaść się pod ziemię, będąc katolikiem. No, ale to już jest, jak mówię, raczej przypadek kliniczny, bo to bardzo jednostronne jednak było spojrzenie. To nawet niektórzy socjaliści byli zdecydowanie bardziej tacy zrównoważeni w wypowiedziach, choć przecież rewolucjoniści formalnie. No ale wracając do twojego pytania, na początku XX wieku Stolica Apostolska jest w zupełnie innych relacjach z Polską niż w XIX wieku. Przede wszystkim także dlatego, że Stolica Apostolska chyba nieco lepiej nas zrozumiała, a poza tym zrozumiała nasze dylematy, to znaczy przestała być przywiązana do różnych takich, powiedziałbym, dość archaicznych postaci, no, tradycjonalizmu politycznego, powiedziałbym.
I do pewnego metternichowskiego widzenia.
No właśnie, to jest pewien paradoks polegający na tym, że przez pewien czas papieże uważali, że najlepszą formułą życia politycznego jest postoświeceniowy absolutyzm, co jest dość kuriozalne, bo to jest zupełnie niekatolickie spojrzenie na życie społeczne, no ale jakoś to się im łączyło, a nie, jak mówię, jako nie specjalista z XIX wieku, trudno mi jest to do końca zrozumieć. Natomiast w XX wieku, proszę pamiętać, że zaczyna się ten wiek pod znakiem przybycia do Rzymu Adama Sapiehy jako wybitnego sekretarza świętego Piusa X, oddelegowanego do spraw polskich. Już sam pomysł, że święty Pius X zdecydował się oddelegować Polaka do spraw polskich, najlepiej świadczyło o tym, że mamy do czynienia z nową jakością, powiedziałbym, wzajemnych relacji.
Nie był to zdystansowany włoski monsignor.
Nie miał też tych wszystkich takich cech charakterystycznych właśnie włoskich dyplomatów, którzy uważają, że się znają na wszystkim. Z tej części Europy na ogół nic nie rozumieją, ale to był człowiek, który, no, Adam Sapieha był człowiekiem przez całe życie zaangażowanym, jednocześnie bardzo kurtuazyjnym, ale jednocześnie bardzo szczerym. I ten człowiek ustawiał politykę wschodnią Watykanu, tak byśmy powiedzieli, w sposób jasny, z dystansem zarówno do wysiłków austriackich, jak i do wysiłków rosyjskich. Już nie mówiąc o wysiłkach niemieckich, które właściwie nie istniały wtedy akurat na tej linii. Natomiast Polacy mogli odetchnąć z ulgą, dlatego że Stolica Apostolska zdecydowanie więcej rozumiała z tych wszystkich rzeczy. No stąd mamy, powiedziałbym, sympatyczne wystąpienia papieża w stosunku do strajków szkolnych na przykład, co już powiedziałbym, że 50 lat temu wcześniej nie mogło się zdarzyć.
Tak.
A potem kolejne zagadnienia, w których Sapieha już brał udział z kraju, a świętego Piusa X zastąpił Benedykt XV. Ale proszę pamiętać, że to Benedykt XV ukuł to stwierdzenie Polonia semper fidelis, tak? To znaczy i proszę pamiętać, że to właśnie Benedykt XV wysłał swojego delegata dyplomatycznego, delegata apostolskiego na wiosnę 1918 roku, wtedy, kiedy żadna potencja europejska nie uznawała istnienia państwa polskiego, poza Austro-Węgrami i Niemcami, które miały swoją wizję Polski, Polski kadłubowej. I oni uznawali owszem, ale pewien kadłub Polski, tak zwane Królestwo Polskie, w właściwie niesprecyzowanych granicach. I to jest pewien znak nowej jakości w relacjach wzajemnych. Później ten znak zostanie pogłębiony historią Piusa XI, który będzie miał różne przygody z Polską, bo z jednej strony będzie konsekrowany w naszej archikatedrze świętego Jana Warszawskiej. No, będzie kochał nasz kraj, to znaczy nasz katolicyzm, bo przecież to on, a nie Jan Paweł II w Gastel Gandolfo umieści wizerunek Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. On zamówił urodzenia te dwie sceny z bitwy 1920 roku i obrony Częstochowy. To są takie polonika, które nie wiążą się wcale z papieżem Polakiem i świadczą o tym, że Polska po prostu zaczęła odgrywać inną rolę w katolicyzmie światowym. Papież ten nada tytuł Królowej Polski Najświętszej Maryi Pannie. Ten papież zatwierdzi istnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest cała seria takich gestów Benedykta XV, a później potwierdzanych przez Piusa XI, które trudno pominąć milczeniem. I to jest konkordat wreszcie za czasów Piusa XI, bardzo szybko podpisany, wyjątkowo szybko. I nie wynikało to wyłącznie z talentów dyplomatycznych Stanisława Grabskiego, tylko po prostu wynikało z pewnej, powiedziałbym, bezproblemowości tych stosunków. To będzie potem kontynuowane przez jawnie antyklerykalne rządy sanacyjne, które będą złożone z większości z wolnomularzy, ale ci nasi wolnomularze, oni nie będą wojować z Kościołem tak otwarcie. No to raczej takie wysublimowane polemiki filozoficzne bardziej niż polityczne rozgrywki.
No dotknąłeś teraz takiej kwestii, której pewnie nie będziemy mogli tym razem rozpatrzyć bardzo szeroko, ale spróbujmy. No cóż, Kościół będący taką duchową potęgą wkracza razem ze swoim narodem w jego niepodległość, w jego nową niepodległość. No ale wkraczając w rzeczywistość nową, także polityczną, państwową i tak dalej, spotyka się już z innym partnerem, tak? Już nie tyle chroni ewentualnie, układa się jakby w imieniu swojej wspólnoty katolickiej i tego narodu, który nie ma państwa, tylko teraz właśnie spotyka się z urzędnikami państwa, który reprezentuje ten naród, spotyka się z jego politykami, część ludzi Kościoła w jakimś sensie jest na granicy życia kościelnego, politycznego, też uczestniczy w życiu politycznym narodu. Powiedz mi, czy twoim zdaniem to w tym dwudziestoleciu niepodległości to bardziej Kościół przekonał naród do swojego nauczania o polityce, czy też polska polityka, tak jakby to powiedzieć, rozbita na różne orientacje, skrzydła i tak dalej, ta polska polityka z kolei weszła do Kościoła katolickiego. Jak to zważyć?
Ja myślę, że trochę jest i tak, i tak. To znaczy z jednej strony Kościół się troszkę spolityzował, bo rzeczywiście zwłaszcza biskupi identyfikowali się przez orientacje polityczne. Większość episkopatu przez całe dwudziestolecie była z endecją, ale za to kluczowe postacie tego episkopatu, na przykład wielki człowiek Kościoła, arcybiskup Chląd, z endecją nie ma nic wspólnego, tak? Ale proszę pamiętać, że to mu nie przeszkadzało, bo na przykład wyciągnął z niebytu społecznego człowieka, który został wyrzucony ze Związku Harcerstwa Polskiego, czyli Stanisława Sedlaczka, człowieka o ewidentnych poglądach nacjonalistycznych, ale jednocześnie szczerego katolika i wielkiego organizatora społecznego, którego
oddał mu organizowanie katolickiego stowarzyszenia młodzieży
i akcji katolickiej w ogóle, tak? Oddał mu to właściwie, powiedziałbym, z dobrodziejstwem inwentarza, czyli jakiś brak uprzedzeń w stosunku do osób o innej temperamencie politycznym przynajmniej u niego występowała. No poza tym było to bez precedensu, ponieważ tym głównym organizatorem nie był biskup, tylko był właśnie człowiek, który
człowiek świecki.
Absolutnie, i stuprocentowo ojciec rodziny, także to jest niesamowity gest Chlonda, pokazujący, że ten polski kościół wcale nie był taki, powiedziałbym, impregnowany na rzeczywistość społeczną, tak? To znaczy on miał oczywiście swoje rozmaite śmiesznostki, zahamowania, czasami nawet kurioza, natomiast był żywym organizmem, bardzo szybko uczącym się i bardzo szybko się rozwijającym. Przecież dwudziestolecie międzywojenne to jest boom prasy katolickiej, to jest boom stowarzyszeń katolickich, to jest właśnie rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ba, rozwój sztuki katolickiej, to znaczy...
I o tym porozmawiamy po przerwie. Proszę z nami być przez tę przerwę, ponieważ za chwilę wracamy do rozmowy o możliwościach katolickiej kultury. Wracamy do tego tematu, o którym zacząłeś mówić, to znaczy może nawet ważniejsze jest nie to, jakie były relacje z Kościoła, z polityką, wejście polityki do Kościoła i tak dalej, o wiele ważniejsze chyba jest to, czy udało się przez wychowawcze oddziaływanie Kościoła dalej formować, jakby to powiedzieć, pogłębiać, tak, że życie katolickie w Polsce z różnych względów ono w czasach zaborów musiało rozwijać się na minimach, tak, czy były maksima heroizmu i postaw, które sięgały świętości. Niemniej, no, jeśli pamiętamy o ograniczonych możliwościach formacji katolickiej, także nawet samych księży, życia stowarzyszeniowego, oczywiście mówiliśmy o polityce i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj otwierają się dopiero nowe możliwości w dwudziestoleciu. Mówiłeś o prasie, o stowarzyszeniach. Ktoś to musi prowadzić. Czy zaistniała katolicka inteligencja twoim zdaniem? Czy miała szansę, czy miała czas? 20 lat to jest bardzo niewiele.
Po pierwsze zaistniała, to znaczy po pierwsze wyszła z pewnego cienia, bo to jest też zmiana pokoleniowa, występuje w dwudziestoleciu międzywojennym i to młode pokolenie dwudziestolecia to jest pokolenie katolickie, to znaczy to jest po stronie Piłsudczyzny na przykład pojawia się Adolf Bocheński, który jest szczerym do bólu katolikiem, co prawda finansowanym przez masonów, ale on sam to, co on opowiada
nie
tam...
Nie pierwszy i nie ostatni.
Tak, ale z drugiej strony to, co on tam opowiada, to nie jest wizja na pewno wolnomularska. A po stronie narodowej jest całe to pokolenie młodych endeków, którzy zdecydowanie się przejmują swoim katolicyzmem i myślę, że to ich chroni na przykład przed różnymi pomysłami eksterminacyjnymi, jakimś takim... nadmierną brutalnością w polityce, chociaż oni dość brutalni byli, to jednak w porównaniu z innymi politykami europejskimi, to zachowują jednak pewną wstrzemięźliwość, powiedziałbym, daleko idącą i moim zdaniem to jest właśnie pokłosie tego, że oni są częścią katolickiej inteligencji. Rozwija się w Polsce dość burzliwie i wielonurtowo cała taka inteligencja, powiedziałbym, katolicka par excellence w różnych formach, dlatego że no, nie wszyscy mają temperament polityczny, w związku z tym nie wszyscy się angażują politycznie. Jest środowisko żywe i mocne, środowisko chadeckie, które z jednej strony wciela, no takie powiedziałbym, nieco bardziej umiarkowane ideały narodowe, ale z drugiej strony też dorzuca do tego jakieś nowe trendy myślenia.
Poszukiwanie w kierunku personalizmu, tak?
Personalizmu, no między innymi personalizmu, ale też no i też jakieś formy na przykład życia korporacyjnego, życia związkowego. Właściwie ta polska inteligencja katolicka jest wielobarwna, ona jednocześnie ma bardzo silną własną tożsamość, to znaczy ci ludzie się spotykają w swoich gronach i ostro rywalizują z inteligencją świecką, która prędzej czy później komunizuje. I to jest wielkie starcie, którego oni są świadomi, to znaczy oni są świadomi tego, że oni, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o pewną świadomość intelektualną, no to ich czeka starcie z komunizmem i oni się do tego przygotowują. Nawiasem rzecz biorąc, moim zdaniem to jest jedna z przyczyn, dlaczego, że tak powiem, tak zostali ukształtowani w międzydwudziestoleciu tacy ludzie jak no, trochę starszy Wyszyński i trochę młodszy Wojtyła. No bo oni żyli nie tylko wewnątrz struktur instytucjonalnych kościelnych, oni żyli pewną atmosferą intelektualną. Ulubionym pisarzem Karola Wojtyły był Karol Hubert Rostworowski, który miał taką wizję, powiedziałbym, postkrasiński, tak? To znaczy taką wizję
wielkiego
cywilizacyjnego starcia z komunizmem, tak? Ale no trochę racji miał, no, trzeba to powiedzieć. Wyszyński uwielbiał Małaczewskiego, to jest pisarz, niespełniony pisarz katolicki, który zmarł na gruźlicę w wieku tam bodajże niecałych 30 lat.
Bardzo wcześnie.
Ale jednocześnie człowiek, który rzeczywiście miał taką apokaliptyczną wizję rewolucji, zresztą genialny pisarz rzeczywiście.
Świetnie odmalował to, co widział.
No, chyba to był jeden z najlepszych tekstów o rewolucji w prozie europejskiej.
Koń na wzgórzu.
Tak, mówię. Mało kto przeczyta, zapomina, to zwłaszcza tą nowelę Koń na wzgórzu. Także no, są jeszcze zabawne fragmenty, jak na przykład o baśce murmańskiej, także o białym niedźwiedziu, którego polscy żołnierze na Dalekim Wschodzie sobie przysposobili i to był pierwowzór Wojtka tak naprawdę chyba, bo ta baśka później defilowała na defiladzie zwycięstwa w 21 roku w Warszawie. W związku z tym trzeba powiedzieć, że Małaczewski jakby łączył różne takie wątki, ale to nie jest łatwa proza. A Wyszyński całe życie do końca dni swoich go cytował. I
nadchodzi nowych ludzi plemię.
Tak, tak właściwie no, świadczy to o pewnej abnegacji intelektualnej lat 70., bo tam intelektualnie Polacy się zastanawiali, skąd Wyszyński takie dziwactwo wytrzasnął, a on to wziął od pisarza bynajmniej nie XIX-wiecznego, tylko XX-wiecznego, człowieka, który był absolutnie świadom wszystkich wyzwań współczesności i który walczył z bronią ręką przeciwko bolszewikom, to znaczy od Małaczewskiego. No, tylko nie mógł go cytować publicznie, dlatego, że nie zawsze mówił, że to Małaczewski, dlatego, że to było objęte przecież zakazem cenzuralnym.
Tak, tak, tak. No cóż, wspominałeś też o tych różnych młodych ludziach, którzy już nie z powodu wyboru politycznego, jak ich ojcowie czy dziadkowie na przykład w ruchu narodowo-demokratycznym, jakby to powiedzieć, akceptowali Kościół i cieszyli się nim dlatego, bo był ważną siłą polskiego żywiołu. Natomiast ci młodzi ludzie sądzili, że po prostu jest się w Kościele, bo jest się w prawdzie, tak? To był ten wybór bardziej egzystencjalny niż polityczny. Wspominałeś o ludziach, zapewne mając na myśli ludzi prosto z mostu, z okolic Stanisława Piaseckiego. Moglibyśmy to przesunąć bez trudu już w stanę już niestety tragicznego pokolenia sztuki i narodu i tych ludzi, których twórczość niestety nie miała już szansy.
Pokolenie Prestozmostu to tylko kilka lat starsze od sztuki i narodu. No ci ludzie przecież też poginęli. No, Piasecki leży w Palmirach, tak? Jeśli patrzy się na skład redakcji, to Mosdorf zmarł w Oświęcimiu, Korolec został rozstrzelany przez Niemców, kilka osób nie wróciło ze wschodu.
Los był podobny.
To się specjalnie nie różniło. Natomiast przeżyli niektórzy, niektórzy byli złamani, tacy jak Dobraczyński. Choć ten, przyznajmy, no może był złamany politycznie, ale nie egzystencjalnie, tak? To znaczy, rzeczywiście tutaj nie można mu zarzucić, że sprzeniewierzył się katolicyzmowi w swoim pisarstwie. Inni nie byli złamani, tak jak Kossak-Szczucka, która ma przecież piękną kartę wojenną, potem opuściła kraj, ale pod wpływem osobistych gruźb Bermana, w związku z tym trudno mówić tutaj o braku stanu wyższej konieczności. No ale wróciła jak tylko mogła. W 57 jest już w Polsce i pisze. I szczerze powiedziawszy, to też jest produkt pokolenia międzywojennego, bo ona co prawda weszła jako dorosła osoba w międzywojnie, no ale karierę kulturalną, intelektualną zrobiła właśnie wtedy. Więc estetycznie z kolei to wszystko się toczy w rytmie w jakimś sensie komentarzy jeszcze do Wyspiańskiego, tej sztuki religijnej, tak jakby młodej Polski chyba jeszcze. Rozen, który pokrywał freskami Arkikatedrę Ormiańską we Lwowie, co jest moim zdaniem najbardziej genialnym polskim dziełem religijnym, które niestety nie mamy na terenie Polski w tej chwili. Później dokładnie takimi samymi freskami pokrył katedrę w Waszyngtonie, co możemy do dzisiejszego dnia oglądać. Mało kto pamięta, że to jest nasz, no jakby to powiedzieć, nasz człowiek w Waszyngtonie. Graficy typu Marii Hiszpańskiej działali jeszcze kilkadziesiąt lat po wojnie, tak zwanej myszy, tak. No i produkowali się na przykład w książkach Instytutu Wydawniczego PAX, bo tylko tam mogli się publikować, ale też jest pewien fenomen, to znaczy myślę, że gdyby nie było w Polsce silnej inteligencji katolickiej, to nie byłoby potrzeby produkowania sobie,
Instytutu Wydawniczego PAX.
Tak, to znaczy. Że bez tych ludzi prawdopodobnie byśmy byli jeszcze ubożsi kulturowo, bo komuniści by nam nawet i to zabrali.
Można więc spróbować powiedzieć tak, że to nowych ludzi plemię, które go wypatrywał prymas Wyszyński, słusznie wypatrywał, potem wzmagało się to wypatrywanie wraz z wyniesieniem Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską i to rzeczywiście coś takiego, jak to nowe pokolenie mogło przyjść, w jakimś stopniu przyszło. Słowa te właściwie odnoszą się także do tych ludzi, o których tu przed chwilą rozmawialiśmy, do tych, którzy wyrośli w niepodległości, zostali przez nią ukształtowani. W tej niepodległości uzyskali swoją katolicką formację i pewnie ku swojemu jednak zaskoczeniu, mimo świadomości tej wielkiej konfrontacji ideowej, ku swojemu zaskoczeniu stali się niekiedy, jakby to powiedzieć, ostatnimi świadkami na terenie trudnej walki, tak? Musieli dawać świadectwo, jak mówiłeś przed chwilą, czasami złamani, czasami do końca niezłamani w różny sposób. W jakimś sensie przeprowadzili i nas. Można powiedzieć, że to pokolenie, które jest naszym i które miało z kolei szansę zobaczyć nową niepodległość, to jesteśmy również w jakimś sensie ludźmi, którzy mieli okazję korzystać, czerpać z tych zasobów tamtego plemienia ludzkiego, które trwało.
No wydaje mi się, że tak jest. To znaczy, że istnieje pewna ciągłość wrażliwości. Ona jest oczywiście bardzo poszarpana głównie przez II wojnę światową, ale jednak zachowana. Dlatego, że na przykład takie kwestie jak walka o życie i moralność w sprawach etyki seksualnej, to wszystko się ciągnie od lat 30., jakby na to nie patrzeć.
Walenty Majdański.
No, na przykład Walenty Mendańskiej, ale no, ja akurat myślałem też o z gruntu warszawskiego, nie wiem, o pani doktor Chrościkowskiej-Paderewskiej, tak. O środowisku Niepokalanowa, przecież wyznaczonym przez geniusza i świętego, jakim był Maksymilian Kolbe, ale które później też wydawało rozmaite owoce także w okresie PRL-u. Myślę nawet o laskach, to znaczy, które mają swoją piękną kartę wojenną i bardzo skomplikowane losy powojenne, ale też z pięknymi postaciami tam istniejącymi, które są zupełnie często innej wrażliwości niż chciałoby się powiedzieć ten nurt katolicko-narodowy, ale tam też jest to jakaś część tej polskiej inteligencji katolickiej tam się chroniła i zwłaszcza ci, którzy niespecjalnie uwikłali się w politykę, to okazali się ludźmi niesamowicie atrakcyjnymi, to znaczy przenosili te wartości katolickie w najróżniejszych konfiguracjach. Ja myślę na przykład o takiej osobie jak siostra Teresa Landy, która zaczynała, zdaje się, jako działaczka socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, a skończyła jako bardzo głęboki myśliciel katolicki, zakonnica, osoba, która no, powiedziałbym, całą sobą przeczyłem wartościom materialistycznym. Także to...
Udostępniła nam również świętego Tomasza z Akwinu, jego teksty, jego nauczanie przez różne tłumaczenia.
To właśnie, to jest przykład z tego, że może Kościół nie był tak bardzo antyfeministyczny, jak się wydaje niektórym filozofkom, powiedzmy, nurtu gender. Także...
A, no to będziemy jeszcze musieli kiedyś o tym porozmawiać. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Snuła nam się bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że państwu, naszym słuchaczom również interesująco było słuchać i przypominać sobie te sprawy.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam jak zwykle w następną niedzielę, jak zwykle o godzinie 13:00, konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.